nasza armia stała się taka właśnie, przepraszam, ale piknikowa, tak?
Witam Państwa. Dziś Państwa i moim gościem jest pan generał rezerwy, dobrze powiedziałem?
Tak jest.
Generał rezerwy Mirosław Różański, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, a zarazem senator Rzeczpospolitej. Panie generale, pierwsze pytanie jest pytaniem do wojskowego. Jak pan ocenia obecną sytuację na froncie rosyjsko-ukraińskim?
Dzień dobry, panie profesorze, dzień dobry państwu. Dziękuję za to pytanie. Jeżeli byśmy spojrzeli na kwestię dotyczącą Ukrainy i tego, co dzisiaj się dzieje na froncie, myślę, że nie można mówić tylko i wyłącznie w oderwaniu od dnia dzisiejszego, tylko trzeba wspomnieć, że Rosja zakładała, że w ciągu kilku dni tak naprawdę opanuje Ukrainę. Te pierwsze dni, które były, to trzeba powiedzieć wprost, niepowodzeniem Rosji, wskazały, że ta wojna będzie jednak trwała dłużej niż pierwotnie zakładał Kreml, o tym trzeba powiedzieć. Później obserwowaliśmy sytuację, kiedy tak naprawdę Ukraina miała takie pasmo sukcesów. Myślę tutaj o tej kontrofensywie na kierunku charkowskim, którą żeśmy obserwowali, oddanie przez Rosjan tej części, jeżeli chodzi o Cherson, gdzie tam stacjonowały wojska, ale dzisiaj tak naprawdę skupiona jest uwaga właśnie na tym kierunku południowym, czyli tam, gdzie mamy ten odcinek niestety przyjęty przez Rosjan wzdłuż wybrzeża Morza Azowskiego, czyli od tak naprawdę Krymu. No i oczywiście później Donbas, to co jest dzisiaj w centrum naszej uwagi. Niestety, ale trzeba powiedzieć wprost, że ten okres, kiedy z optymizmem patrzyliśmy na działania wojsk ukraińskich, no niestety jest historią.
Wyraźnie od wielu miesięcy to Rosjanie przejęli inicjatywę.
Dokładnie tak. Także w wymiarze tym takim jakby szerokim wojny mamy impas, który spowodował, że tak naprawdę ten front się w pewien sposób ustabilizował. Oczywiście, panie profesorze, obserwatorzy niektórzy zwracają uwagę, nawet jeżeli jest przesunięcie tam o 10 czy 15 kilometrów i mocno to komentują. W wymiarze taktycznym można o tym mówić i należy. Natomiast mówiąc o samej wojnie, uważam, że dzisiaj mamy taki impas, który też niestety nie jest korzystny dla Ukrainy.
No tak, bo to się właściwie zaczęła wojna na wyniszczenie. No i po tej stronie widać, że Ukraina ma mniejsze rezerwy od momentu, jak się zaczęło zablokowanie, zwłaszcza dopływu amerykańskiej pomocy. Być może to się w najbliższych dniach przesądzi na korzyść Ukrainy, no ale jest pytanie, czy Ukraina zdąży, bo zarazem padają bardzo dramatyczne wypowiedzi. Na przykład premier Tusk powiedział, że kilka najbliższych tygodni przesądzi o losie tej wojny. No, gdyby tak było, gdyby rzeczywiście miała nastąpić, mówi się o czerwcu, czy nawet wcześniej, wielka rosyjska ofensywa, no to ta amerykańska pomoc już nie zdąży nadejść, no bo co innego jest przegłosowanie jakichś tam ustaw w Izbie Reprezentantów, a co innego fizycznie broń na polu walki. To miną nie tygodnie, a miesiące, zanim ta broń, która dziś będzie tam, czy będzie w najbliższym czasie przez Amerykanów, powiedziałbym, zamówiona, zanim ona dotrze na front. I w tej sytuacji jest pytanie, czy Ukraina rzeczywiście jest u progu załamania.
Teza pana profesora jest słuszną, ale chciałbym zauważyć na rzecz taką, że Ukraina mimo wystąpień i prezydenta Zełenskiego i polityków wskazujących, jak bardzo dramatyczna jest sytuacja, bo uważam, że ten język polityczny musi taki być, bo on musi dotrzeć, krótko mówiąc, do tych, którzy dzisiaj niestety, a szczególnie chodzi o republikanów, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, no w sposób taki według mnie nieodpowiedzialny niestety blokują tą pomoc dla Ukrainy. No w tym oczywiście swoją rolę też odgrywa kandydat na prezydenta, czyli były prezydent Trump. Natomiast Ukraina, proszę zwrócić uwagę, że nie jakby stagnację tą też nie potwierdza tym, że się nic nie dzieje, bo są wykonywane takie bardzo głębokie uderzenia.
Tak, spektakularne ataki na...
Dokładnie tak, na rafinerie, na te miejsca, które są istotne dla funkcjonowania Rosji. Ostatnie uderzenie na zakłady, gdzie są produkowane systemy bezzałogowe, te na licencji, że tak powiem, irańskiej, świadczy o tym, no jeszcze trzeba powiedzieć o tych atakach krótko mówiąc, obiekty, tak naprawdę okręty wojenne Rosji, czyli Morze Czarne. Czyli Ukraina buduje swoje pewne zdolności, które dzisiaj są wykorzystywane. Niektórzy politycy zachodni kontestują to, że tak nie powinno być, że szczególnie te uderzenia na rafinerie i tak dalej mogą wpłynąć na ceny ropy, mogą zachwiać w jakiś sposób rynkiem. Ja z kolei uważam, że według zasady, że najlepszą obroną jest atak, nie odmawiałbym Ukrainie właśnie takich możliwości i zdolności, bo jeżeli byłaby sytuacja taka, która byłaby jakąś przewodnią dla polityków, że mogą tylko oddziaływać na jednostki rosyjskie, które są na terenie Ukrainy, to ta wojna nie byłaby wygrana.
Panie generale, chciałem pana zapytać o takie najbardziej, powiedziałbym, niekorzystne także i z naszego punktu widzenia jako sojusznika Ukrainy scenariusz, w którym dochodzi rzeczywiście do skutecznej rosyjskiej ofensywy tej w czerwcu, ponieważ ta pomoc, załóżmy, amerykańska nie nadejdzie w porę, pomoc unijna właściwie nie istnieje, co sam premier Tusk przyznał, że się mówi o jakichś działaniach, ale de facto nie ma czego wysłać na Ukrainę. I rodzi się pytanie o to, co to właściwie oznacza klęska Ukraina. Czy jak to miałoby wyglądać? Czy należy przez to rozumieć sytuację, w której całość terytorium Ukrainy zostaje opanowana przez armię rosyjską? No bo przecież jak patrzymy na dzisiejsze 2 lata tej wojny, no to Rosjanom udało się zająć niewielką tak naprawdę część tego w końcu bardzo wielkiego kraju. Opanowanie całej Ukrainy w rozumieniu jej okupacji będzie wymagało ogromnych środków militarnych także. I teraz jest pytanie, czy rzeczywiście ci, którzy mówią, że jeśli Ukraina upadnie, to właśnie natychmiast Putin ruszy dalej, nie zakładają, że właściwie Putin chce rozpętać trzecią wojnę światową w oparciu o broń jądrową, no bo co byłoby jakimś szaleństwem, no bo jeżeli on będzie potrzebował ogromnych sił, żeby okupować Ukrainę, to nie będzie ich w stanie skierować przeciwko krajom bałtyckim czy Polsce. Jedyne, co mu zostaną, to głowice nuklearne tak naprawdę.
Dotykamy dwóch wymiarów, tego militarnego i politycznego. Jeżeli sytuacja by była tak dramatyczną, że tak naprawdę Ukraina nie miałaby już zdolności bronić się, ja jednak będę patrzył na to w ten sposób. Chodzi o potencjał wojska, posiadane siły i środki. Ta sytuacja mogłaby zmusić, krótko mówiąc, niestety, ale dzisiaj rządzących Ukrainą, żeby usiedli do stołu negocjacyjnego, żeby ten konflikt się zakończył. I wtedy przewiduję, że te negocjacje niestety byłyby, że tak powiem, pod dyktando i warunki rosyjskie. Putinowi nie jest potrzebna cała Ukraina, żeby mieć kontrolę nad Ukrainą. Najważniejsza rzecz, która jest...
Morza Czarnego, tak? Do Odessy włącznie.
To są kwestie takie, powiedziałbym, logistyczne, żeby zapewnić funkcjonowanie Krymu pod względem i wojskowym, i nawet takim tym cywilnym. Ale krótko mówiąc, najważniejszym według mnie dla Putina to jest kwestia obalenia obecnego rządu, odsunięcia Żeleńskiego, bo można wywołać naprawdę taką narrację społeczeństwa ukraińskiego, że niestety prezydent zawiódł, rząd zawiódł, tak, wojna jest przegrana. Jeżeli doszłoby do sytuacji takiej, że są takie niestety środowiska prorosyjskie, które one przejęłyby kontrolę, krótko mówiąc, nad Ukrainą, to wtedy nie ma, panie profesorze, potrzeby takiej, żeby wojska rosyjskie stacjonowały przy Lwowie czy w okolicach Kijowa. Najważniejsze, żeby ustanowić rząd, który będzie antyzachodni, antyunijny, antynatowski, który będzie, krótko mówiąc, takim wasalem Kremla.
Ale czy pan sądzi, że po tym wszystkim, co się wydarzyło przez zwłaszcza te ostatnie 2 lata, to nie byłoby na Ukrainie ruchu oporu, no właśnie związanego z tymi, którzy nie chcieliby się pogodzić z takim rządem prorosyjskim?
Tak, ale pamiętajmy też o tym, że jeżeli byśmy rozważali, że Rosja miałaby zająć całe terytorium Ukrainy, to utrzymanie kontroli nad takim ogromnym krajem, siły i środki i wojska, i policji, i służb, które musiały być skierowane, one dzisiaj w moim przekonaniu nie byłyby, że tak powiem, możliwe do sformułowania przez Kreml. No, taka jest też pragmatyka, że dzisiaj nie jest kwestia kontroli nad terytorium, tylko bardziej jest kontrola nad kwestiami newralgicznymi, czyli rząd, systemy energetyczne, systemy telekomunikacyjne, a Rosja jest do tego zdolna. Więc tutaj ja bardziej bym upatrywał tego czarnego scenariusza, o którym mówimy, ale którego chyba obaj nie życzymy jednak Ukrainie.
No zdecydowanie nie, tylko musimy go brać pod uwagę, dlatego...
Dokładnie tak. I to jest według mnie najbardziej, tak powiem, prawdopodobne. Czyli doprowadzenie kraju jako Ukrainy do kraju takiego upadłego, żeby zatrzymać proces akcesji do Unii Europejskiej, żeby zupełnie wytrącić argumenty dotyczące tego, żeby w przyszłości Ukraina stała się krajem członkowskim NATO, tylko przejęcie pełnej kontroli nad Ukrainą przez Moskwę, przez Kreml, przez Putina, trzeba tak powiedzieć wprost.
Panie generale, chciałem przejść do kolejnego wątku, ściśle z tym związanego, no bo w istocie rzeczy to, co dzieje się w polskich siłach zbrojnych, zwłaszcza od ostatnich 2 lat, jest ściśle związane z tym, co dzieje się na wschodzie. Polska zdecydowała się jeszcze pod rządami Prawa i Sprawiedliwości na radykalne modernizację sił zbrojnych, zwiększenie ich liczebności. Chciałem pana zapytać, jako polityka związanego już z formacją opozycyjną wobec PiS-u, dziś współrządzącą, a więc Polską 2050, jak pan ocenia te wszystkie programy, które zaczął rząd PiS-u? To znaczy, chodzi mi o modernizację sił zbrojnych. Bo tutaj się toczy dyskusja, co powinno być kontynuowane, co nie. Mam wrażenie, że jednak zwyciężył pogląd, i jestem ciekaw, czy pan się z nim zgadza, że jednak zasadnicza część tych programów powinna być kontynuowana.
Znaczy, absolutnie tak, z tym, że bądźmy, że tak powiem, tacy precyzyjni. I cofnijmy się do 2015 roku, kiedy PiS przejął władzę, przejął odpowiedzialność za kraj. I pierwsze decyzje ówczesnego ministra obrony narodowej to było na przykład, już nie chcę mówić o tych karakalach, ale to tak naprawdę było wstrzymanie procesu pozyskania 8 baterii Patriotów. To już było w 2015 roku.
Tak, pan Macierewicz, jego destrukcyjna rola dla polskich sił zbrojnych dla mnie nie ulega wątpliwości, ale ja bym chciał...
Ale jeżeli pan pozwoli, panie profesorze, bo ja już przechodzę do tego, o czym pan mówi. Więc od 2018 roku z kolei zauważyliśmy i dobrze, że pan minister Błaszczak zaczął aktywować programy modernizacyjne i tematycznie, jakbyśmy na to spojrzeli, one są tak naprawdę kontynuacją tego, co było przed 2015 rokiem. I dobrze, bo chodziło o kwestię wskazania modernizacji po praktycznie wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Natomiast priorytety, które zostały przyjęte przez pana ministra Błaszczaka, ja mam pewne wątpliwości, czy one były słuszne, czy nie, tylko w jednym wymiarze. Ja uważam, że główny wysiłek w zakresie modernizacji powinien być postawiony na budowanie obrony powietrznej kraju. Tak? Natomiast ta deklaracja pana Błaszczaka, że za 2 lata będziemy mieli najsilniejszą armię lądową w Europie, po pierwsze to jest niemożliwe, po drugie, ona była absolutnie takim demagogicznym hasłem na czas kampanii wyborczej. Mówię to z całą odpowiedzialnością. I dzisiaj te deklaracje, które płyną ze strony pana ministra Kosiniaka-Kamysza o kontynuacji programów, są absolutnie zasadne. To tutaj co do tego nie mam najmniejszej wątpliwości. Natomiast niezwykle istotnym jest to, abyśmy poznali tak naprawdę, co jest zapisane w tak zwanych umowach ramowych, bo słyszeliśmy wiele razy. Ja niestety nie znam treści tych umów ramowych, ale myślę, że jako przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej to niedługo będę miał szansę poznać powyższe.
Doprecyzujmy, bo nasi widzowie mogą nie wiedzieć, o co chodzi. Chodzi o te umowy podpisane czy to ze Stanami Zjednoczonymi, czy
z Koreą,
zwłaszcza z Koreą, na dostawy i czołgów, i samolotów.
Dlatego, że umowy ze Stanami Zjednoczonymi są bardzo precyzyjne, panie profesorze, i z tych umów, że tak powiem, po pierwsze wynika, co mamy kupić, tak? I jesteśmy na takim etapie też, żeby widzowie wiedzieli, że to nie są już podjęte, że tak powiem, decyzje ostateczne, na przykład co do ilości kupionych w przyszłości śmigłowców, tylko Stany Zjednoczone wyraziły zgodę, że sprzedadzą nam 96 na przykład śmigłowców bojowych, tak? A teraz my musimy z nimi wynegocjować tak naprawdę ostatecznie, ile, za jaką cenę, jakie wyposażenie. Dotyczy to czołgów, czy nawet systemu właśnie Patriot, który kupujemy od Stanów Zjednoczonych. Natomiast te kontrakty koreańskie, one są niestety owiane taką dużą, że tak powiem, tajemnicą, zaszytą właśnie w tych umowach ramowych. Jeżeli one są korzystnymi, nie miałbym nic przeciwko temu, tak? Natomiast przez ostatecznym stwierdzeniem to ja się tutaj wstrzymuję, bo chciałbym się opierać na dokumentach, a nie deklaracjach polityków, którzy mówią, że dzięki temu, że będą te projekty, będzie się rozwijał polski przemysł, etc. Ja mam trochę sygnały inne, które płyną z przemysłu, ale no, żeby być precyzyjnym, to uważam, że trzeba poznać wszystko.
Ale ja rozumiem, dokładnie, że pan generał się zgadza z tym, że no, nasz przemysł obronny, choć oczywiście to, co może wyprodukować, powinniśmy zamawiać przede wszystkim u nas. Natomiast wiemy, że jego możliwości są ograniczone i nie da się w krótkim czasie zbudować, prawda, no, nowych fabryk broni. W związku z tym może należałoby o amunicji pomyśleć. Mam wrażenie, że tutaj jest większe pole manewru, że to jest prostsze w sumie, co nie znaczy, że proste. Natomiast musimy jednak tą broń skądś kupić. I teraz rodzi się obawa, że jeżeli doszłoby do rewizji tych kontraktów na przykład z Koreańczykami, no to owszem, tamtej broni nie będziemy mieli, bo może ona była przepłacona na przykład, ale czy będziemy mieli jakąś inną broń zamiast tej koreańskiej?
Znaczy, panie profesorze, tutaj musielibyśmy jednak dotknąć kwestii takiej, na przykład, powiem zupełnie wprost, samoloty F-35, tak?
Tak.
Mamy je kupić, mamy je posiadać, wszystko jest pięknie. Natomiast po nas, że tak powiem, negocjacje rozpoczęli Niemcy, rozpoczęli Czesi. Jeżeli spojrzymy na kwestię czasu dostaw tych samolotów do Niemców odpowiednio, czy dla Czech, powtórę, że tam za tym idzie transfer, że tak powiem, technologii i że Niemcy na przykład będą produkowali część kadłuba do F-35. To samo Finlandia, która będzie posiadaczem F-35, ale w ślad za tym idzie kwestia taka, że przemysł Finlandii też będzie uczestniczył w tym procesie, a u nas, przepraszam, tylko
nie
kupujemy.
Ma tego offsetu. No dobrze.
To jest związane z tym i trzeba od razu powiedzieć, że zdolności negocjacyjne pana ministra Błaszczaka trochę chyba nie są takie, które można wystawić najlepszą wizytówkę, a reklamą, którą sam sobie przypisał, to jest jego wypowiedź, że w 6 miesięcy, tak, podpisał 3 kontrakty w Korei, tak, czyli na czołgi, na armatochaubice i na samoloty. Panie profesorze, każdy, kto odrobinę zna się na tych procesach, każdy, kto uczestniczył w takich postępowaniach, wie, że w ciągu 6 miesięcy jest to niemożliwe.
Nie, to ja tu absolutnie się zgadzam. Widać było w działalności ministra Błaszczaka taką chęć szybkiego sukcesu za wszelką cenę, zwłaszcza kosztem budżetu państwa, który będzie za to wszystko płacił. To dla mnie nie ulega wątpliwości. Natomiast rodzi się pytanie, co dalej? To znaczy, bo to jest trochę tak, że te kontrakty już w jakimś zakresie zostały podpisane i ja bym się bał alternatywy. Nie chcę tego porównywać z argumentacją Macierewicza, która była kompletnie szalona, kiedy wypowiadał kontrakt w sprawie Karakali, opowiadał, że on szybko zrobi jakiś polsko-ukraiński śmigłowiec. Wiemy, że to wszystko było funta kłaków niewarte. Ja tylko po prostu się zastanawiam, czy jest w interesie państwa polskiego jakaś bardziej radykalna rewizja tych wszystkich ustaleń, czy też mimo ich obciążeń, o których pan generał powiedział, ich podejrzewam na przykład, moim zdaniem, zbyt właśnie niekorzystnych jakby różnych aspektów tych umów, czy powinniśmy rezygnować, bo czy możemy to czymś zastąpić? Do tego moje pytanie zmierza.
Nie, zastąpić dzisiaj nie możemy. To nie jest sytuacja taka, w której byśmy jeszcze mogli szukać kolejnej drogi, tak?
O to mi chodziło właśnie.
Bo dzisiaj, no, trzeba powiedzieć wprost, że jest ten kierunek amerykański, duży, gdzie tam mamy ogromne kontrakty. Został otwarty ten kierunek koreański.
O niego głównie pytam.
Więc tutaj, gdybyśmy chcieli jakiejś szukać alternatywy, której tak naprawdę nie widzę, powiem szczerze, więc to byłoby chyba największym błędem, gdybyśmy jeszcze próbowali robić tego typu krok. Natomiast, jeżeli pan pozwoli, jeżeli na przykład my niejednokrotnie ustami polityków mówimy, że jesteśmy strategicznym partnerem Stanów Zjednoczonych, że jesteśmy ich najlepszym aliantem tutaj w Europie, to na przykład cieszyłbym się, gdyby podczas tego wyjazdu, który miał miejsce teraz, pan prezydent Duda do Stanów Zjednoczonych spotkał się z takimi politykami, z którymi mógłby rozmawiać, żeby na przykład dostawy czołgów Abrams zostały przyspieszone dla nas, tak? Żeby dostawy nawet tych F-35, jesteśmy jakby nie było, tak? Na tym pierwszej linii, wszyscy to podkreślają, na flance wschodniej NATO w tym kontakcie z Rosją. Więc myślę, że już nieraz obserwowaliśmy, kiedy były podejmowane decyzje co do zmiany priorytetów, jeżeli chodzi o dostawy sprzętu. I my mamy prawo oczekiwać, wymagać i żądać, żebyśmy byli potraktowani priorytetowo. Nawet gdyby była sytuacja, tak jak te 116 czołgów, dostajemy takie jeszcze oprócz tych najnowszej wersji Abrams, tak? I Stany Zjednoczone zdecydowały się sprzedać nam takie starsze, ale po modernizacji czołgi. Więc może należało, że tak powiem, jeszcze bardziej być, że tak powiem, asertywnym albo zdecydowanym i kupić ich większą ilość, tak? Oczekując, że zostanie w szybszym tempie dostarczona dla Polski. Ja uważam, że ten okres do, krótko mówiąc, października ubiegłego roku pod względem takich zdolności negocjacyjnych na poziomie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Resortu Obrony Narodowej, no niestety, ale nie przyczyniły się do tego, żebyśmy byli ofensywni w sensie tym, że potrzebujemy. Nawet, panie profesorze, gdyby miała być sytuacja taka, jak mówimy o czołgach, mówimy o systemach rakietowych i tak dalej, to aby oczekiwać, że do czasu dostarczenia tychże dla nas, to takie odpowiednie, że tak powiem, potencjały powinny stacjonować na terenie Polski. Bo to jest interes NATO, jest to interes nie tylko naszego kraju.
Do tego wątku jeszcze wrócę, o stacjonowaniu pewnego szczególnego rodzaju broni, ale rozmawiamy cały czas o broni i do niej jeszcze na koniec naszej rozmowy wrócimy. Chciałbym, żebyśmy teraz o ludziach chwilę porozmawiali, bo oczywiście żołnierze muszą mieć czym walczyć, ale chciałem pana zapytać, jak pan ocenia na dziś kondycję polskich sił zbrojnych, już nie w rozumieniu uzbrojenia, tylko ich organizacji, struktury wewnętrznej. Co do morale, myślę, że jestem dobrej myśli, więc nie o morale pytam, tylko pytam o to, na ile po tych wszystkich sytuacjach, no, w których wojskowi głównie występowali jako tło dla ministra Błaszczaka, dla innych polityków PiSu. Nie chodzi mi o wciąganie wojska do polityki. Bardziej mi chodzi o to, czy pan uważa, że obecny sposób, struktura organizacyjna sił zbrojnych, sposób zarządzania nimi jest właściwy, czy też nowy rząd powinien coś w tej sprawie zmienić?
Jeżeli chodzi o strukturę organizacyjną sił zbrojnych, to tutaj bym nie robił żadnej rewolucji, bym zostawił te struktury, są i w wojskach lądowych, siłach powietrznych, w marynarce wojennej. Mówię o tej ilości dywizji tych istniejących, bo jeżeli te deklaracje byśmy wzięli pana Błaszczaka o tworzeniu jeszcze kolejnych dwóch dywizji, to ja bym ten projekt, że tak powiem, zamroził. Niech to będą, powiedzmy, tylko dowództwa jako rezerwowe. Natomiast ja zrobiłbym taki komentarz do tego pana pytania, bo jeżeli z jednej strony, na przykład wczoraj spotykaliśmy się w jednej ze stacji telewizyjnych i pan minister Skurkiewicz mówił o tym, że kwestia dotycząca, jaki ma być u nas system obrony powietrznej, to o tym powiedzieli wojskowi. Nie wskazywał personalnie kto, tylko mówił, że wojskowi mówili o tym, że kwestia dotycząca tego, że przyłączenie się do tego projektu, który został niedawno zainicjowany, tej europejskiej tarczy.
O to on też chciałem zapytać.
I ci wojskowi, których nie potrafił z imienia i nazwiska wymienić, powiedzieli, że nie należy wchodzić do tego systemu. Się okazuje, że kilka dni temu pan premier Tusk zaprosił kluczowych dowódców na posiedzenie rządu, gdzie też zadał takie pytanie, czy wchodzić w ten system europejski, czy nie. Się okazuje, że ci generałowie powiedzieli tak, wchodzić. Paradoks polega na tym, że to są ci sami generałowie, którzy jeszcze są za jednego rządu i za drugiego rządu. Więc ja tutaj jestem bardzo krytyczny w stosunku do moich niektórych kolegów, bo niektórych z nich nie uważam za kolegów, że są flexibility, czy nie są konsekwentni w tym, co się mówi. I dlaczego o tym chcę powiedzieć? Bo dlatego to zasygnalizowałem panu profesorowi, bo w ten sposób ja odczytuję siły zbrojne, tak, które przez te 8 lat niestety zostały sprowadzone do takiej formuły nie podmiotowej, tylko przedmiotowej. Już bym nie opisywał wszystkich tych występów, tych politycznych, gdzie politycy angażowali wojsko, aby było tłem do ich wystąpień. Te pikniki, które były zmorą dla wszystkich żołnierzy, które były też powodem, że wielu żołnierzy zrezygnowało z armii. I nasza armia stała się taka właśnie, przepraszam, ale piknikowa, tak? Mhm.
Ja rozumiem, doskonale to rozumiem, o czym pan generał mówi, ja się całkowicie z tym zgadzam, ale jest pytanie w takim razie, jakby teraz nie dotyczy generałów, ani nawet nie kadry oficerskiej, tylko owych szeregowych. To znaczy, czy rzeczywiście nie powinniśmy zacząć znowu dyskusji na temat przywrócenia służby wojskowej zasadniczej? Oczywiście w wymiarze mniejszym niż to było w przeszłości, ale czy nie jest tak, że nie powinniśmy zacząć szkolić naprawdę wszystkich młodych ludzi w takich podstawowych umiejętnościach?
Ja ten projekt, znaczy tak, musimy wiedzieć, że formalnie dalej obowiązuje zasadnicza służba wojskowa, tylko ona została zawieszona, tak?
No to może właśnie należałoby ją rozumnie odwieść. Dlatego moje pytanie.
Ja z kolei bym był za tym, żebyśmy zostali przy tej formule, która jest. Poprzedni rząd wprowadził taką, uważam, dobrą formułę służby. To jest taka dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa. I to jest dalej
tylko dla ochotników. Dla ochotników wyłącznie.
Ale do czego zmierzam, tak? To jest wszystko z kolei, nie, albo było pod presją armii 300-tysięcznej, tak?
Tak.
Więc ten nabór był, i to muszę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że każdy, kto się zgłosił, tak naprawdę nie było żadnych kwalifikacji medycznych, nie było weryfikacji przydatności tych żołnierzy, bo miały wzrastać, przepraszam, te słupki, że wojska jest coraz więcej. Łącznie z tym, że zaproponowano, że pracownicy wojska się zapisywali, że tak powiem, do wojska, zakładali mundury, dalej byli, przepraszam, kucharkami, pomocami kuchennymi, etc., tylko tyle, że w mundurze. Więc tego typu armia o takim, że tak powiem, asortymencie, przepraszam za określenie, żołnierzy, nie jest moją armią, że tak powiem, przyszłości. Więc gdyby ten model, który został przygotowany legislacyjnie o tej dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej utrzymać, ale jednak zrobić tą taką poprawność, żeby tam trafiali ludzie, którzy są do tego, że tak powiem, odpowiednio nie tylko przygotowani, tylko posiadają predyspozycje. Dzisiaj, w moim przekonaniu, panie profesorze, jeszcze albo nie jest czas na odtworzenie tej powszechnej służby. Uważam, że jeżeli byśmy też spojrzeli na ilość klas mundurowych, nie zawsze się to bierze pod uwagę. Ja miałem możliwość wczoraj rozmawiania z takimi młodymi ludźmi w jednej z klas, więc to w dużej mierze są ludzie, którzy absolutnie są zdeterminowani, że chcieliby pójść do wojska. Tak. I teraz tylko trzeba, powiem wprost, stworzyć wojsko atrakcyjne, które nie będzie polegało na tym, że właśnie wojsko stoi na piknikach i gdzieś jest, tylko wojsko ma się szkolić. Proszę zwrócić uwagę, jak dużo młodzieży uczestniczy w różnych przedsięwzięciach survivalowych. Jak wojsko, jak młodzi ludzie poddają się różnym katorżniczym, że tak powiem, wyzwaniom, jak chociażby bieg katorżnika organizowany przez jednostkę w Lublińcu. Więc jeżeli młodym ludziom zaoferujemy takie wojsko, nie piknikowe, nie kościelne, nie takie wystawowe, to do tego wojska młodzi ludzie przyjdą. Ja jednak, nawet jakbym był bardzo prowokowany przez pana profesora, to nie odczytam z kolei SMS-ów, które dostaję od żołnierzy, w tym i od szeregowych, jak dzisiaj oceniają, jak oni widzą wojsko. To nie są...
Domyślam się, że są bardzo krytyczne. Ale no chciałem, panie generale, rozumiem jakby pana stanowisko. Ja pytałem, ja też mam w tej sprawie wątpliwości. Ja myślałem bardziej o takich szkoleniach przy okazji, nawet nie konieczności koszarowania kogoś, tylko takich szkoleniach przy okazji studiów wyższych, gdzie jest taki przedmiot, kiedyś sam podlegałem takiemu studium wojskowemu. To nie było może za sensowne u schyłku PRL-u, ale jakiś sens, no na przykład składanie i rozkładanie karabinu kałasznikowa, to może co mogłoby się przydać. Może nie kałasznikowa, dzisiaj grota, ale tego typu ćwiczenia, nie wiem, czy należałoby rozważyć wprowadzenia ich w szkołach wyższych na przykład.
Ja myślę, że tutaj dotyka pan absolutnie takiego kierunku właściwego i on, i wiem, że jest i będzie dyskutowany. Ja na pewno go z pozycji Senatu będę, że tak powiem, starał się też wywołać, jeżeli bym widział w tym zakresie, powiedzmy, jakąś taką stagnację. Myślę, że kwestia dotycząca takiego wychowania, że tak powiem, obronnego, dotyczące szerokiego rozumienia, jeżeli chodzi o społeczeństwo, powinno być. I to od najmniejszych tak naprawdę lat. Ja bym się nie bał powiedzieć, że to się powinno zacząć od przedszkola, a w przedszkolu na pewno nie rozkładanie broni, ale jeżeli dzieciak w przedszkolu będzie wiedział, jak należy wybrać numer alarmowy, żeby powiadomić, że coś jest złego i coś się dzieje, to już jest sukces. Jeżeli w szkole podstawowej dzieci będą potrafiły udzielić pomocy i samopomocy sobie, to będzie, że tak powiem, właściwe. Jeżeli byśmy doszli do tego etapu...
I w tym kierunku rozwija się. Dobrze. Panie generale, jeszcze dwie kwestie, już powoli zmierzając ku końcowi naszej rozmowy. Wspomnieliśmy już w trakcie, wspominał pan o projekcie europejskiej tarczy antyrakietowej. Rozumiem, że pan też popiera ten pogląd, że Polska się powinna w to zaangażować.
Absolutnie tak.
To proszę nam krótko wyjaśnić i rozwiać wątpliwości tych, którzy mówią, no ale my mamy już trzy te programy, Wisła, Narew, tak, Pilica, to po co nam jeszcze kolejny?
Okej. To może posłużę się na początek takim przykładem i przejdę do odpowiedzi. Niedawno wszyscy czytaliśmy o tym zmasowanym ataku na Izrael, tak? Blisko 300 różnego rodzaju, że tak powiem, środków napadu powietrznego, powiem językiem wojskowym. Drony, rakiety balistyczne, rakiety manewrowe. I ten atak został udaremniony przez tak naprawdę siły ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Jordanii, Arabii Saudyjskiej i Izraela. Jeżeli teraz weźmiemy pod uwagę, że nasz kraj jest 15 razy większy terytorialnie od Izraela, Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Izrael posiada na przykład już oprócz swojej kopuły żelaznej 7 baterii Patriotów, że posiada blisko 240 samolotów myśliwskich, które też są używane do zwalczania tych celów powietrznych. I teraz zestawimy, jakim my potencjałem dysponujemy. Dzisiaj mamy tylko, że tak powiem, dwie baterie, która tam naprawdę chyba jedna dopiero osiągnęła gotowość
czyli
bojową.
Wniosek jest prosty. Im więcej, tym lepiej, więc skoro możemy jeszcze mieć jeden dodatkowy system, to czemu nie mielibyśmy się w niego angażować? Nawet jeżeli jego inicjatorem są Niemcy, co zdaje się, że dla krytyków tego pomysłu jest głównym obiektem krytyki, a wszystko jest przecież kwestią z Niemcami. Jesteśmy też w NATO i w Unii Europejskiej, nikt z tego powodu absolutnie nie proponuje, tak, żeby występować. I już ostatnie, panie generale, pytanie z cyklu prowokacyjnego, ale myślę, że ważnych. Co pan sądzi o pojawiających się postulatach w Polsce, nie kryję, że mnie też jest to bliskie, żeby Polska się zaangażowała w program nuclear sharing, czyli obecności na terytorium Polski de facto amerykańskich głowic jądrowych, jako dodatkowej polisy ubezpieczeniowej?
Po pierwsze, wszyscy powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że jeżeli jesteśmy członkiem NATO, a jesteśmy, to bez względu na to, gdzie stacjonują dzisiaj te siły, które są zdolne do przenoszenia i użycia środków jądrowych, to one też są naszą gwarancją bezpieczeństwa i one też nas będą bronić. Więc to jest po pierwsze. Po drugie, to jest kwestia taka, że dzisiaj tak naprawdę nie posiadamy infrastruktury, która pozwalałaby tego typu systemy u nas posiadać.
Może powinniśmy ją zacząć budować, to tego moje pytanie dotyczy.
No tak, ale jak w planach, a zacząłem się z nimi zapoznawać na program rozwoju 2025-2039, nie widzę tam, że tak powiem...
Może należałoby to uzupełnić, bo...
Okej, okay, ale ja osobiście uważam, że kwestia dotycząca tego, że to nie jest tylko i wyłącznie taki wymóg, że okej, będziemy mieli samolot, który będzie mógł przenosić, tak, będziemy mieli jakiś system magazynowania tego środka jądrowego i już jesteśmy bezpieczni. Uważam, że dzisiaj możemy o tym dyskutować. Powinniśmy na ten temat podjąć, że tak powiem, taką dyskusję najlepiej w parlamencie, nie gdzieś w wymiarze takim dyskusji z całym szacunkiem, ale via media. I dzisiaj, gdybym ja był pytany o to, to uważam, że to nie powinno być priorytetem.
Rozumiem. No cóż, może nie powinno być priorytetem, ale ja uważam, że ja bym się czuł osobiście bezpieczniej, gdybym miał nie tylko gwarancje natowskie, ale też te głowice na terytorium Polski, nawet jeżeli one byłyby pod kontrolą naszych amerykańskich sojuszników, co ten program zakłada, jak rozumiem, bo nie daje się po prostu tych głowic, nie dzierżawi się ich. No niemniej jednak, no cóż, warto o tym chyba dyskutować, więc liczę, że w parlamencie i o tym ta dyskusja się będzie odbywała. Panie generale, bardzo dziękuję za rozmowę.